Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Natalia Gajda i ze mną jest Jarosław Burzawa. Cześć Jarku.
Dzień dobry Natalio, dzień dobry.
Dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać o naszym rozwiązaniu, dosyć nietypowym rozwiązaniu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze co przychodzi mi na myśl to pytanie. Pytanie, które mogą Państwo sobie zadać sami. Jak świadomie zbierać dane z produkcji? I tutaj taka krótka anotacja. Każdy z nas ma auto. Auto posiada książki serwisowe. Książki serwisowe do aut zbierają dane. Dane na temat wymiany danych płynów, tudzież danych elementów w aucie. I teraz jak to się ma do paszportu narzędzia, które zrealizował Jarek Burzawa u nas? Czy mógłbyś więcej opowiedzieć na temat elektronicznego paszportu narzędzi?
Taki elektroniczny paszport to właśnie odpowiednik tej książki serwisowej. Czyli tak naprawdę zbieramy w nim między innymi informacje o wszystkich możliwych naprawach, o tym, ile cykli dane narzędzie przepracowało. I to, co jest ważne, to dane te zbierają się właśnie w sposób automatyczny. Operator nie wpisuje ich ręcznie i pozwala nam to na lepsze planowanie produkcji, lepsze planowanie przeglądów.
Ale może się nasunąć pytanie naszym słuchaczom, po co? Po co elektroniczny paszport narzędzia? Dlaczego nie wystarczy kartka z zapisanymi elementami?
No to tu musielibyśmy wrócić tak naprawdę do początku, kiedy przyszedł do nas klient i powiedział nam tak. Wiecie co? Po pierwsze, to ja bym chciał wiedzieć, ile cykli zrobiło to narzędzie. Po drugie, to moi mechanicy dostają białej gorączki, kiedy narzędzie wraca do naprawy i napisane jest, że zepsuł się ten dynks.
O, już wspomniany w którymś z odcinków.
Po trzecie, to jeszcze zdarzało się tak, że narzędzie wracało, ale kartka z opisem, dlaczego ono wraca, to gdzieś po drodze się zgubiła.
Ups.
I tak naprawdę nikt nie wiedział, co trzeba byłoby z tym narzędziem zrobić. I jak zebraliśmy sobie to wszystko razem, a i jeszcze po czwarte, zapomniałem o tym, że nawet jak już była ta kartka i nawet była jasno napisana i mechanik wiedział, co ma zrobić, to on to zrobił, tylko zapomniał cokolwiek, gdziekolwiek odnotować. Bo na przykład właśnie kończyła mu się zmiana.
Czyli co, na przykład element mógł być dwa razy naprawiany?
Mógł być na przykład dobry element wymieniony na dobry, dlatego że kolega na pierwszej zmianie właśnie regenerował daną formę, ale zapomniał o tym powiedzieć koledze, który go zmienia, więc on zregenerował ją jeszcze raz.
No i co teraz?
No i teraz to mamy stratę.
A co wymyśliliście?
A wymyśliliśmy system taki oparty o RFID i dodatkową aplikację, który pozwala przenosić te dane w sposób automatyczny. Dodatkowo w pewien sposób jakby porządkuje nam tą wymianę informacji, dlatego że na maszynie zainstalowaliśmy tak jakby część systemu, na narzędziowni drugą część systemu. Teraz te części są ze sobą kompatybilne, ale to co ważne, to operator ma usystematyzowane awarie. Na podstawie doświadczeń klienta stworzyliśmy listę rozwijalną, z której operator wybiera sobie tak naprawdę jasny komunikat, dlaczego dane narzędzie odsyła do naprawy. Więc już nie ma zgłoszenia, że coś się zepsuło. I dokładnie taki sam interfejs, jaki ma operator, w pierwszym kroku widzi narzędziowiec. Więc narzędziowiec dokładnie wie, dlaczego to dane narzędzie do niego trafiło. No i oprócz tego właśnie z automatu dzieje się to, o czym mówiliśmy. Każda naprawa jest odnotowywana w systemie, bo bez tego, jeżeli narzędzie wróciłoby bez odnotowania tych wszystkich napraw z powrotem do maszyny, to nie da się go uruchomić. Więc narzędziowiec musi wszystkie zmiany, wszystkie naprawy odnotować w systemie i zapisać. Dopiero wtedy może takie narzędzie wrócić do maszyny i w ten sposób mamy pełną transparentność procesu, czyli po jakimś czasie mamy pełną historię tego, co z tym narzędziem się działo i tak naprawdę możemy na podstawie tych danych porównywać między sobą narzędzia, możemy porównywać między sobą maszyny i szukać tego, w jaki sposób doskonalić nasz proces.
To w takim razie co może się dziać z narzędziem? Może być ono naprawiane, bo to już wspominałeś. Może być ono...
No tak naprawdę te narzędzia mają tak jakby dwa kluczowe procesy, oprócz tego oczywiście, że produkują. Tak? Czyli to są takie standardowe, okresowe przeglądy. Nasze narzędzie nie pozwoli pracować w maszynie na tym narzędziu dłużej niż określoną ilość cykli. Potem po prostu z automatu narzędzie zostaje zablokowane przez maszynę i nie da się na nim produkować. No a druga rzecz, o której mówiłaś, to właśnie te awarie. Czyli jeżeli cokolwiek się uszkodzi, zepsuje, albo nasze detale z jakiegoś powodu zaczynają wychodzić nie do końca takie, jak powinny, co może oznaczać, że nastąpiła taka nadmierna eksploatacja wcześniej niż było to planowane, no to zatrzymujemy produkcję i narzędzie trafia do naprawy, tudzież do jakiejś regeneracji.
To korzyści teraz. Jakie korzyści to rozwiązanie dało naszemu klientowi?
Korzyści mamy kilka. Pierwszą taką wynikającą z tego, że narzędzie jest, składa się z kilku tak naprawdę części i każda z tych części wyposażona jest w nośnik RFID. Więc pierwsze, co robimy po założeniu narzędzia na maszynę, to sprawdzamy, czy wszystkie założone części należą na pewno do tego samego sprzętu. Bo zdarza się, że komuś uda się to pomylić. No i w ten sposób mamy albo kolizję, albo produkujemy nieprawidłowe detale. I to jest pierwsza korzyść. Druga korzyść to tak naprawdę jakość naszego produktu, bo jeżeli powiedzmy, mamy na narzędziu wykonać 1 000 000 cykli, a tego nie liczymy, to wykonamy i 2 000 000. Tylko jakość produktu ze względu na po prostu zużycie narzędzia będzie coraz gorsza. Więc nasz system pilnuje tego, żeby to się nie zdarzało. No i po trzecie mamy zdecydowanie szybszy i bardziej efektywny proces regeneracji czy napraw, bo nikt tam nie zachodzi w głowę, co de facto operator miał na myśli zgłaszając dany problem, tylko jest to ustandaryzowane. A to, co zyskujemy w bonusie, to właśnie bazę danych, w której znamy każdy krok życia naszego narzędzia i coś, możemy je ze sobą porównywać.
Co się dzieje z tą bazą danych potem?
No tak naprawdę ona służy inżynierom odpowiedzialnym za proces do optymalizacji takiego procesu, do wysnuwania wniosków, bo zdarza się tak, że dokładnie ten sam proces, czyli produkcja tej samej części na jednej maszynie trwa dłużej, na drugiej trwa krócej, a na dodatek jakość na tej pierwszej jest inna, na tej drugiej jest inna, a z czasem jeszcze bardziej się to rozjeżdża.
Czyli co, unikanie wąskich gardeł? Tak można to nazwać?
No tak naprawdę to generalnie doskonalenie procesu. Szukanie przyczyn, dla których na jednych maszynach coś sprawdza się lepiej niż na drugich.
A co z odpowiedzialnością? Czy każdy pracownik ma dostęp do tego rozwiązania? Bo to jest, teraz nasi słuchacze pewnie mają w głowach, że to jest jakieś wielkie rozwiązanie. To jest takie kompaktowe, powiedzmy, skrzyneczka, która ma za zadanie właśnie monitorować przepływ tych narzędzi.
Tak, to jest taka mała skrzynka, która jest montowana na maszynie i tak naprawdę zintegrowana z systemem sterowania maszyny. To, o czym wspomniałaś, to jest rozwiązanie dla wszystkich, ale w trochę innym zakresie. Dlatego, że żeby maszyna ruszyła, do naszego systemu trzeba się zalogować. I teraz w zależności od tego, kim jesteśmy, jaki mamy poziom kompetencji, to takie rzeczy możemy robić na maszynie. Operator tak naprawdę może zgłosić awarię i może uruchomić produkcję, jeżeli wszystko jest OK. I tyle. Natomiast ktoś, kto jest przełożonym takiego operatora, jakiś lider produkcji, może zmieniać pewne parametry procesowe, dlatego że spięcie z systemem sterowania maszyny pozwala nam tak naprawdę dowiedzieć się o tym, że jakieś parametry zostały zmienione i taka informacja również może zostać zapisana na nośnika RFID. I teraz narzędziowiec znowu ma swój poziom logowania się. On może odczytać dane, może zaraportować nam wszystkie procesy, które się wydarzyły. To, co jeszcze jest ważne, czasami zdarza się tak, że mamy zaplanowane 1 000 000 cykli, a akurat plan produkcyjny przewiduje wykonanie 1 005 000 sztuk danego detalu. To nie jest tak, że nasz system po prostu zablokuje maszynę i nie wyprodukujemy tych 5 blokujących nam, ale osoba, która ma wyższy poziom kompetencji niż operator, może sprawdzić, czy wykonanie tych dodatkowych 5 przysłowiowych, czy tam 10, czy 100 części nadal jest możliwe na takim narzędziu. Informacja o tym, że została podjęta taka decyzja o dopuszczeniu warunkowym takiego narzędzia do dalszej produkcji, również jest zapisywana do systemu.
Jak mniemam, rozwiązanie się przyjęło u klienta?
Tak, rozwiązanie już pracuje, no właściwie to około 1,5 roku. Doczekało się teraz pomysłu na rozszerzenie funkcjonalności. To, co chcemy jakby zrealizować w tym etapie, to taka dodatkowa kontrola materiału, który jest zakładany na prasę. Czyli będziemy sczytywać etykiety z rolki blachy, która jest zakładana, po to, żeby wiedzieć, czy dany detal może być produkowany na tym materiale, który został w tym momencie załadowany. Czyli jeżeli byśmy mieli nieprawidłowy materiał załadowany na prasę do danego detalu, to prasa nie ruszy.
To faktycznie modyfikacja i to duża. To nie jest taki hop-siup do zrobienia, jak nie mam.
Troszeczkę pracy zajęło nam po pierwsze przygotowanie aplikacji, która tym wszystkim zarządza i która no, jest tak jakby sercem całego rozwiązania. No po drugie wspólnie z klientem troszeczkę czasu straciliśmy na wymianie informacji pomiędzy maszyną a naszym systemem.
A na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Jak długo trwało przygotowanie i realizacja tego pierwszego, powiedzmy, etapu, czyli tego e-paszportu, tworzenia?
Koło półtora miesiąca trwały takie prace związane z programowaniem, no i właściwie mechanicznym składaniem dwóch systemów, bo to od razu musiały pracować dwa, czyli ten jeden na maszynie, drugi na narzędziowni. No i praktycznie 4 dni uruchomienia, dlatego że dużo funkcjonalności dopisywaliśmy już na miejscu u klienta, gdzie przez pierwszy dzień tak naprawdę to była taka instalacja na maszynie, zarówno mechaniczne, jak i elektryczne, spięcie systemu i sterowania, a kolejne dni to były już testy i dokładanie dodatkowych funkcjonalności, które wychodziły nam na miejscu, że jeszcze byłyby potrzebne.
Mówiłam, że ostatnie pytanie, ale chyba żartowałam. Mam jeszcze jedno, ostatnie już, a mianowicie jak trudne to było rozwiązanie dla Waszego teamu, dla Ciebie?
No już z rangi tych takich trudniejszych, dlatego że poza powiedzmy tą naszą strefą komfortu, czyli pracą z naszymi rozwiązaniami, musieliśmy dość mocno zaingerować w system sterowania maszyny, a to jest zawsze dużym wyzwaniem i wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
I tą odpowiedzialność brał oraz tutaj opowiadał Państwu i mnie Jarosław Burzawa. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.